Staczanowski miał tutaj co obserwować. Wystarczyło, że wyszedł z domu kilka metrów, miał za plecami las, przed sobą miał łąkę, rzekę, więc naprawdę tych ptaków było co niemiara i nadal zresztą tutaj w Jabłonnie ptaków co niemiara jest.
To jeszcze poszukamy w takim razie dzięcioła zielonego, poszukam. Zresztą nagrywany tutaj niedaleko, bo Majdan Policki, tak?
Tak.
Panie, to Majdan
Policki.
Za Szabałową Górą. To jest idealne dla niego siedlisko. Głos taki, może jeszcze powtórzy, głos taki hehehehehehe, taki jakby się ktoś z nas śmiał. Bo to są dwa ptaki, które tak się odzywają. Śmiechem jest kaczka, krzyżówka, która tu też pływa. Ona ma taki... A ten z kolei ma taki bardziej taki... I to się niesie po takim molsie nad rzeką.
W Polsce tylko osoby, które się zajmują ornitologią, wiedzą, kim był Staczanowski. Pomimo tego, że na całym świecie jest uznawany za autorytet. Marcin Pastuszak, zastępca wójta gminy Jabłonna. Gdy odkryliśmy to, że tutaj właśnie Władysław Staczanowski się urodził, zaczęliśmy poszukiwać coraz więcej informacji, gdzie mieszkał, co tutaj dokładnie robił, jakie były jego dalsze losy. Jest to chyba jedna z niewielu osób tak znana na całym świecie, która pochodzi właśnie stąd, z Jabłonny. I jak zauważyliśmy, większość mieszkańców w ogóle nie miała pojęcia o tym, kim jest Władysław Staczanowski i czym się zajmował.
Gdy nadawaliśmy imię bibliotece Władysława Staczanowskiego, to właśnie, żeby upamiętnić ten dzień, pod tablicę pamiątkową powiesiliśmy tutaj przy wejściu do budynku biblioteki.
Ale biblioteka też jest zabytkowym.
Budynek nie jest ani w rejestrze zabytków, ani w ewidencji, natomiast ma on już ponad 100 lat, bo jest 1922-23 rok.
A co tutaj było?
Od samego początku był to taki budynek administracyjny majątku. Była tutaj kancelaria i po wojnie, po tym jak powstała gmina, był tutaj już urząd.
I teraz jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonnie imienia Władysława Staczanowskiego. Wchodzimy do środka.
I też mamy na wejściu Władysława Staczanowskiego.
To jest jego jedyny portret?
To jest portret, który udało nam się właśnie znaleźć tak, żeby był w dobrej jakości, żebyśmy go mogli w dużym formacie wydrukować.
Urodzony dnia 17 marca we wsi Jabłonna pod Lublinem, zmarły dnia 17 stycznia 1890 roku. W Warszawie rok urodzenia nie jest zaznaczony.
Tutaj nie jest, ale to jest 1819 rok.
Edyta Majewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie imienia Władysława Staczanowskiego. Dzwonimy do pani Urszuli Kurek, naszej pani instruktor z powiatowej, dawnej powiatowej Biblioteki Publicznej.
To jest właśnie ta osoba, która jako pierwsza tutaj zaczęła.
Tak, swego czasu robiła wystawę o różnych postaciach związanych, historycznych, związanych z naszymi miejscowościami, z naszego powiatu. No i właśnie między innymi odkryła pana Staczanowskiego, no i to poszło tak właśnie w świat, wróciło do nas do Jabłonny.
Tak.
Tak, słucham.
Dzień dobry, Ula. Edyta Majewska z tej strony się kłania.
Dzień dobry. Pamiętam, w jednym z numerów forum akademickiego znalazłam artykuł właśnie mówiący o tym, że bardzo znamienitą postacią dla tego terenu był Władysław Staczanowski z Jabłonny. Do tej pory ciekawi mnie ta postać. Na stronach Archiwum Państwowego są zamieszczone księgi parafialne i są spisy dotyczące urodzin, śmierci osób mieszkający w Lublinie i właśnie znalazłam tam Staczanowskiego, ponieważ we wszystkich biografiach on występuje jako osoba, która urodziła się tam 1 marca w Jabłonnie, a tymczasem spis w księdze parafialnej mówi całkiem co innego. Mianowicie to są księgi kolegiaty lubelskiej, czyli nieistniejącego już kościoła karnego. I tam jest napisane, że urodził się 5 marca i w Lublinie, w kamienicy, która znajduje się przy rynku pod numerem 14, bo tam wtedy mieszkał jego ojciec. Kilka lat po jego urodzeniu ojciec Izabeli Owickiej przepisał im swój majątek, więc może wtedy. Może to też tak było, że oni pomieszkiwali tu i tu. No trudno powiedzieć, na ile wiarygodna jest ta informacja. Znalazłam też taką informację, że on był żonaty i jak się nazywała jego żona, ponieważ pojawił się w czasie, kiedy on umarł, nekrolog w czasopiśmie warszawskim. No i stąd wiem, że miał żonę. Ale tak jak mówię, te informacje, które ja zbieram, to są takie bardzo amatorskie. Nie wiem, dlaczego tak zapomniano o nim. I myślę, że on zasługuje na jakieś opracowanie takie większe. A na pewno jest fascynującą postacią.
Dziękuję również.
Maja Przygoda Stawelnowski. Zaczęła się od krzyżówki, którą przyniosły dzieci do biblioteki.
Takiej zwykłej, co się hasła
wpisuje. Tak, takiej zwykłej, co się hasła wpisuje. Przygotowana jej w szkole, bodajże w gimnazjum wtedy w Jabłonie. No i dzieci miały problem, a krzyżówka dotyczyła tutaj naszej miejscowości. Właśnie z jednym nazwiskiem. Nie wiedziały kto to, nie wiedziały skąd i dlaczego w krzyżówce jest takie hasło, a hasłem tym było właśnie znany polski ornitolog urodzony w Jabłonie. Musiałam sama najpierw poszukać, kto to taki. Okazało się, że to jest właśnie pan Władysław Taczanowski, który tutaj sobie biegał gdzieś tam po tych parkach, lasach. Obserwował te ptaki, opisywał to zresztą cudownie.
A pani o nim wcześniej nie słyszała?
Nie, absolutnie. No i taka myśl mi właśnie zaświtała, że może kiedyś doszłoby do takiej sytuacji, że ta biblioteka nasza, która zresztą mieściła się kiedyś w takim maleńkim budynku podworskim, może nazywać by się mogła właśnie jego imieniem, żeby tego człowieka gdzieś ludzie zapamiętali. Tym bardziej, że no, nawet rdzenni mieszkańcy tutaj Jabłonny tak naprawdę mało o tym człowieku wiedzą.
Urodził się w 1819 roku, na początku marca. Dzieciństwo, wiadomo, spędzał tutaj, natomiast później do gimnazjum chodził do Lublina. Po skończeniu gimnazjum przez jakiś czas mieszkał znowu w Jabłonnie, a następnie przeprowadził się do Bychawki i tam mieszkał na parafii u księdza. I to tak naprawdę ksiądz z Bychawki ukształtował całą przyszłość i całą karierę, można tak powiedzieć, Władysława Taczanowskiego. Ponieważ umiejętnie go pokierował wśród swoich znajomych, widząc jego pasje ornitologiczne, umiejętnie go pokierował w stronę Warszawy między innymi i tam jego dalsze losy się potoczyły. Tutaj wracał i w swoich opracowaniach i książkach wspomina również o tym, że swoją młodość i dzieciństwo spędził w Jabłonnie koło Lublina. No to jest dobre pytanie. Dlaczego zapomnieliśmy o nim tutaj jako mieszkańcy gminy Jabłonna? I dlaczego na Lubelszczyźnie w ogóle o nim zapomnieliśmy, skoro jest to tak znakomita postać i osoba, która naprawdę przysłużyła się do rozwoju nie tylko polskiej ornitologii, ale również ornitologii światowej.
Zapraszam. O taki polski?
Mam w plecaku. Ma pan?
Jeśli coś.
No to tu.
Ale to mam oczywiście reprin, bo oryginału to nie uświadczy. Krzysztof Wojciechowski, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Ornitolog. Proszę, tutaj mamy reprint słynnych ptaków krajowych, wydany przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. 1882 rok, czyli pierwsze takie opracowanie zazdroszczą nam wszyscy wokół, ponieważ chyba nie ma takiego dobrego opracowania na tamten czas, no całej wtedy znanej awifauny.
Wszyscy wokół, czy co, w Europie w ogóle?
Oczywiście, że tak, ponieważ nie ma takich opracowań tego rodzaju.
Dla europejskich krajów
nie ma takich opracowań, dlatego że no, jeżeli nawet byli ornitolodzy, to oni gdzieś tam pracowali, obserwacje prowadzili na swoim jakimś tam terenie, nie wiem, swojego hrabstwa, guberni czy czegoś tam.
A to natomiast są ptaki krajowe.
Krajowe, no tak zostało to nazwane, no bo ptaki polskie mogłyby kogoś rozdrażnić w kilkanaście lat po powstaniu styczniowym, więc zatytułowano to ptaki krajowe. O jaki kraj chodzi? No to wszyscy dobrze wiedzą, czyli o teren dawnego Królestwa Polskiego, chociaż też o tereny przyległe, bo czasami opisując jakiś gatunek, gdzieś tam Taczanowski pisał, że na przykład stwierdzony na Rusi albo na Litwie częsty i tak dalej. Takie odniesienia też tutaj są, ale zasadniczo jest to opis gatunków naszych tutejszych.
Mamy na początku oczywiście dedykację. No tak to się kiedyś zdarzało, że druki miały swoich sponsorów, prawda? Mhm. I tutaj Aleksander Hrabia-Branicki poświęca Tarczanowskiej pamięci właśnie tego mecenasa, który wspierał, tak jak mamy tutaj, wspierał nasze prace, zachęcał, pobudzał w sercach. W XIX wieku wszyscy, którzy byli zaangażowani, czy mieli wspólne pasje, to nie było ich aż tak wielu, więc zawsze się gdzieś tam ze sobą stykali. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie, ale na pewno wiemy, że takie spotkania były. Skąd ta pasja się u niego narodziła? W jego życiu jest dwóch kluczowych ludzi. Pierwszy to ojciec. Ojciec, który był kapitanem wojsk napoleońskich, ale był też pasjonatem, takim pasjonatem przyrody. On, Tarczanowski, pisał we wstępie zresztą do Ptaków Krajowych, pisał, że 40-letnie zajęcie moje dla zbadania ornitologicznej fauny Królestwa Polskiego doprowadziły mnie do jej znajomości, można powiedzieć, dosyć dokładnej. Czynność tę rozpocząłem w Lubelskiem, gdzie młodość swą spędziłem, naprzód w Jabłonnie, w miejscu swym rodzinnym, przejąwszy, że tak powiem, skłonność tę od ojca, który był miłośnikiem przyrody i bardzo chętnie zamiłowanie to moje rozwijać pragnął. Także wyobrażamy sobie małego Władzia, który gdzieś tutaj po okolicach Jabłony, a tu były lasy, możemy zobaczyć na mapach choćby topograficznej karcie Królestwa Polskiego, carskiej. Więc jak sobie tu mały Władzio z statusiem chodzi, nie z lornetką niestety, tylko z dubeltówką prawdopodobnie, bo takie były metody ówczesnych, w cudzysłowie, badań i obserwacji. Także no, polowano na słonki, polowano na masę ptactwa, polowano, więc no, tutaj nie kulą, wiadomo, tylko śrutem. Późniejsze badania Tarczanowskiego również tak wyglądały. Oczywiście dzisiaj skóra cierpnie, ale tak to wyglądało, bo lornetek czy lunet to wtedy używało wojsko i może piraci najwyżej. No ale taki był czas, nie możemy się na to bardzo, że tak powiem, obrażać, no bo innego sposobu nie było. Także tatuś, no, to jest numer jeden. On go szybko niestety osierocił i po tacie zostało mu, to może taka ciekawostka, to Benedykt Dybowski, sybirak, profesor lwowski, opisywał, bliski znajomy Tarczanowskiego opisywał, że po tacie została mu też taka pasja napoleońska i wiedza, tak sobie wyobrażamy, jak Ignacy Rzecki w lalce, że on potrafił wszystkie jakieś oddziały, pułki napoleońskie, gdzie się biły, jak kto dowodził, no w ogóle mógł opowiadać godzinami. No ale pisze Dybowski w swoich wspomnieniach, że mimo wszystko ten czynnik taki humanistyczny przeważył, także on oczywiście opowiadał to z pasją, ale nie czuł się ani żołnierzem, ani kimś, kto mógłby iść zabijać. Mówi, był gołębiego serca, Tarczanowski był. I mówi, że jego bardzo bolało na przykład, kiedy my szliśmy do powstania, styczniowego. Mówi, jeżeli któryś znikał, to on już wiedział dlaczego, mówi, posępniał i uciekał w pracę. Uciekał właśnie w te swoje ptaki, w preparowanie ptaków, opisywanie i tak dalej. Także gołębiego serca, ornitolog gołębiego serca, można powiedzieć. Natomiast drugą postacią był człowiek kluczowy też dla niego, o którym on też pisał, późniejszy biskup lubelski, Walenty Baranowski, w jego czasach proboszcz Bychawce, który go, można powiedzieć, przygarnął i w zasadzie pierwsze prace, które on już w Bibliotece Warszawskiej, takim czasopiśmie drukował, no związane były z właśnie z postacią wtedy księdza proboszcza. Fajnie też go charakteryzuje. Tarczanowski pisze o biskupie tak, że szanowny ten przyjaciel, dawny nauczyciel historii naturalnej w szkołach pijarskich, widząc moje zamiłowanie do tego przedmiotu, zachęcał mnie głównie do wytrwania wraz z przedsięwziętym zawodzie i jemu to właśnie kierunek, którym poszedłem, zawdzięcza. No i później trochę tak tułał się po dworach, bo musiał dorabiać jakoś. Wszędzie, gdzie był, tam od razu badał tereny wkoło. Prawie na pewno Tarczanowscy wywodzą się z Wielkopolski.
Czyli to jest ta rodzina, co? Edmund Tarczanowski.
Dokładnie, generał Edmund Tarczanowski, jeden z lepszych dowódców powstania styczniowego, rodzina Herbu Jastrzębiec. Ojciec ożenił się tutaj z Izabelą Owicką, córką Joachima Owickiego, takiego społecznego działacza. Myślę, że on tu też musiał trafić w wyniku jakichś takich ponapoleońskich zawirowań. Tak było. Sporo rodzin z innych regionów tutaj u nas, jak to się mówi, lądowało. Także rodzina jest wielkopolska. Herbu Jastrzębiec, też ornitologiczny motyw. Także żartuję, że chyba tam jest już w genach to musiało być. No i później już z Lubelszczyzny
1952 roku Taczanowski trafił najpierw do Radomia, bo tam gubernator radomski taki był dosyć oświeconym człowiekiem i tam urządził jakby gabinet do pracy i też mówi, że przyjął go w swoim domu jak członka rodziny. I oczywiście jak Taczanowski był tam, to od razu zaczął badania w okolicy, na przykład w okolicach Ojcowa. Co ciekawe, w Radomiu też o nim pamiętają, tak jak w Jabłonnej. W Radomiu w Muzeum Jacka Malczewskiego jest taki gabinet, bo tam jest dział przyrodniczy. Pracują tam też pasjonaci i urządzili właśnie taki gabinet przyrodnika, no na wzór gabinetu, tak jak sobie wyobrażali, jak gdzieś tam z różnych nawet chyba jakichś szkiców, jak sobie wyobrażali, w jaki sposób musiał pracować właśnie pan Taczanowski. Krótko był w Radomiu, przeniósł się do gabinetu zoologicznego w Warszawie i tam w zasadzie z tym gabinetem był związany praktycznie do końca życia. Wyjeżdżał, dokształcał się, bo był samoukiem, więc jeździł do wiodących ośrodków na owe czasy, gdzie pracowali ornitolodzy, czy ci, którzy się zajmują historią naturalną, tak jak to wtedy nazywano, i do Berlina, i do Wiednia, do Paryża, do Londynu. Poza tym no, jeszcze był tylko w Algierii. Tak zasłynął, że go uznano za członka Akademii Hippony Algierskiej, tak to się nazywało. Także no, zasłynął też dlatego, że po tej wyprawie opracowywał te wszystkie eksponaty, które się udało mu tam wtedy zdobyć. Natomiast poza tym on pracował głównie w gabinecie. Jeździł oczywiście w teren i są takie wspomnienia, kiedy on tam na jakichś na przykład o bagnach choćby poleskich i sam opisuje, jak na przykład chcąc dobyć jakąś tam siewkę rzadką ze stada jakichś tam pospolitych gatunków, musiał przekładać jakieś dyle przez bagna, żeby tam się do niej no, dostać na odległość strzału, tak? Albo też wspomnienia są z kolei chyba Strączyńskiego, który opisywał właśnie, jak to Taczanowski w łapciach i chłopskiej siermiędze z kawałkiem chleba i główką czosnku w torbie całymi dniami od dachu i ciepłej strawy oddalony upatrywał gniazd w lesie i tam na podlatujące ptaki czatował, albo brodził po błotach, przeskakując z kępy na kępę. Po powrocie do domu rzucał się na łóżko jak zabity, a zostawiony sobie obiad dopiero nazajutrz przy śniadaniu spożywał. Mamy do tej pory takich pasjonatów, ale no później to już główna część pracy Taczanowskiego to był gabinet, preparowanie tych eksponatów, opisywanie i na podstawie tych rzeczy, które do niego dotarły, on opisał na przykład książkę, która ciągle jest wznawiana, czyli Ornitologię Peru. Z ekspedycji Stoltzmana i Jelskiego, która się odbyła na kontynent południowoamerykański, oni przywieźli i przysyłali mu masę eksponatów, w oparciu o które on opisał ponad 1300 gatunków.
Wypchanych ptaków, tak?
No, albo skórek tak zwanych, bo to różnie było. To, co łatwiej było przewieźć. Ponad 1300 gatunków i ta Ornitologia Peru jest regularnie wznawiana. 2017 rok to bodaj ostatnie wydanie. Ono to oczywiście po hiszpańsku się ukazało. To też druga rzecz, że on pisał w kilku językach. I to jest ciągle peruwiańska i nie tylko południowoamerykańska Biblia ornitologiczna. Inne kluczowe takie opracowanie to jest też fauna zachodniej Syberii. Dwutomowa olbrzymia praca, gdzie ponad 700, prawie 800 gatunków opisał. Ta z kolei opierała się głównie o materiały przysyłane przez jego znajomych, kolegów, często przyjaciół, którzy po powstaniu styczniowym mieli nieszczęście wylądować w dalnych guberniach imperium. W sumie człowiek napisał ponad 600 prac, głównie z dziedziny ornitologii, ale nie tylko. Ten samouk został nagrodzony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. To już jest tytuł.
Taki krajowy, taki tytuł. Tak. Nie ma ani jednego z rysunku?
Nie ma. Nie ma ani jednego rysunku. Są bardzo dokładne, precyzyjne opisy, jak taki ptak wygląda. Są opisy, gdzie gniazduje, jak się zachowuje, jakie ma tam obyczaje. Natomiast rysunków nie ma. To jest inny styl, że tak powiem, opisywania przyrody niż teraz przywykliśmy, gdzie musi być rysunek i opis, a czasami sam rysunek tylko, albo samo zdjęcie najlepiej.
No, bo jak zobaczę zdjęcie albo rysunek i potem w naturze, to szybciutko porównam, a chodzić z książką, czytać opis, to...
No to była ciągle wiedza dla tylko pasjonatów i czy dla takich no, dosyć ograniczonego grona ludzi jednak. Może w Anglii to silniej się rozwijał taki ruch obserwatorów ptaków, no ale dlatego, że oni gdzieś tam chodzili nad brzegami morza i ptaki te morskie jednak tak nie uciekają. Natomiast wszystkie inne zmykają daleko od człowieka.
Reprint.
Była jakaś książka?
Nie, nie. No właśnie, rozmowy z ludźmi na różne tematy przynoszą później takie prezenty, które dostałam od czytelniczki, ponieważ zaczęłam szukać wiadomości, tak jak pani Ula, kontaktowałyśmy się, ona mi przekazywała różne wiadomości, ja później po swojemu szukałam. Kiedyś wpadłam na pamięć, że może gdzieś taki replik istnieje. No, zaczęłam szukać, były wtedy do sprzedania 3 egzemplarze, jeden był akurat w tym momencie do kupienia, ale zanim ja kliknęłam, ktoś kupił i wtedy wchodzi czytelniczka, ja tam taka trochę podekscytowana, że nie udało mi się, nie? No i, ale co, dlaczego, co się stało? No opowiada mi całą historię, ona wysłuchała, no mówi, no rzeczywiście szkoda, kurczę, no rzeczywiście szkoda. Pożegnałyśmy się, po czym minęły za 2 godziny, przychodzi i przynosi mi właśnie ten replik i pyta, czy o to mi chodziło. Wiem, że no tak, o to mi chodziło. No to mówi, zrobisz z tym, co zechcesz, bo to jest dla ciebie albo dla biblioteki. Skoro tak ci zależało, to dostajesz w prezencie. Tak trafił do mnie replik. Te ptaki są tak opisane niesamowicie jak na tamte czasy. Kiedyś komuś czytałam kawałek, no i tak patrzy młody człowiek, mówi, no ale jak to, no w tamtych czasach, jak on to, aparatu nie miał, jak on widział to wszystko, jak to się stało? Ja mówię, że no niestety aparatu nie miał, no były inne sposoby, no ale jakie, no drążą, jakie, no wie, że no niestety, musiał uśmiercić takiego ptaka, żeby go dokładnie obejrzeć i opisać. No oczy takie duże, no bo, ale jak to zabijał? To musiał jakoś to zrobić, no trzeba, no tak, innych sposobów po prostu nie było, tak? No teraz, tak jak pan Krzysztof widzi, pani sobie wszystko bliziutko, może pani sobie z detalami obejrzeć, tak? I to jest właśnie fascynujące, że no już nawet, dobra, pogódźmy się z tym, że on zabijał, ale te opisy, po prostu skrzydełko, dzióbek, plamka, po prostu coś niesamowitego.
Taczanowski dodaje też takie opisy, nazwijmy to kulinarne. Kiedy on zajmował się ptakami, no to znacznie większa ilość gatunków była jadalna. Opisy są czasami niesamowite, no w przypadku łyski na przykład pisał, że no mięso jest raczej niesmaczne, ponieważ trąci mułem, bo to ptak wodny. Natomiast w przypadku kwiczoła, które nam tutaj umilają czas wokół, mięso kwiczołów wysoko jest cenione, a mianowicie w porze, w której się te ptaki żywią wyłącznie jałowcem. Nasidła są nierównie ostrożniejsze od paszkotów, to inny gatunek też drozdów, tak jak kwiczoł, i nie dają się łapać na wszelkie sidełka używane do łowienia innych drozdów, lecz w czasach trudnych o żywność mnóstwo ich ptasznicy na jałowcach łapią. W kraju naszym dwie są miejscowości, skąd dostarczają co zima kwiczołów w większych ilościach na targi warszawskie. To jest z Krakowskiego i spod Skierniewic. Niesamowitą wartość stanowią tego rodzaju opisy, ale też właśnie, tak jak pani dyrektor wspomniała, język ten, który nadaje takiego archaizmu. Wszystkie ptaki widoku puchacza nie cierpią. Skoro go który wśród dnia zobaczy, zbliża się z krzykiem, na to zlatuje się z różnych stron rozmaite ptactwo, jak to wrony, sujki, jastrzębie, orły i wszelkie drobne ptaszki i natarczywie nań nacierają, nie zważając wcale na sąsiadów i wspólników i zapominając wzajemnych obaw i nienawiści. Puchacz wydaje taki głos, że jakbyśmy go usłyszeli w nocy, bo w nocy słyszymy, w lesie ciemnym, to jest takie To jest dosłownie taki krzyk i najrzadszy, jeden z rzadszych. To jest włochatka. Jedna z najrzadszych naszych psów w Lasach Sobiborskich jest.
Ja jeszcze spuszczę uszatkę. Uszatka ma taki bardzo fajny głos.
Teraz właśnie uszatkę będzie słychać w kwietniu.
Przepraszam, suweczka. To była suweczka. To był taki mały zabójca, którego też mały, dlaczego mówię mały zabójca? Ponieważ suweczka jest wielkości może szpaka, a potrafi zabić nawet dzięcioła upolować, czyli większego od siebie ptaka. Mała, ale wariat, jak to my mówimy. Natomiast tu mamy. To jest ptak głębi lasu.
Słyszymy w tle głosy drobnych wróblaków.
Tak, a podobne jakie były do niej?
Puszczyki na pewno mają podobne.
Tak,
myślę, że
Na pewno.
On był prekursorem też ochrony ptaków. Moim zdaniem kluczowa jego praca to jest o ptakach drapieżnych w Królestwie Polskim pod względem wpływu, jaki wywierają na gospodarstwo ogólne. Ptaków drapieżnych nienawidzi się do dziś. Chociaż wszystkie u nas w Polsce są chronione, no to wiadomo, jaki ich los spotyka nie tak dawno dwa martwe bieliki. Tutaj zresztą z okolic Bychawy niestety do nas dostarczono, zatruły się jakimś trutką na lisy. Więc ptaków drapieżnych nigdy się nie lubiało, więc one były tępione. Na czym polega geniusz ochroniarski Taczanowskiego? Podzielił je na takie grupy. I tylko w jednej grupie, tam bodaj jastrzębia, uważał za taki, który można go wytępić, co było na tamte czasy osiągnięciem niesamowitym. Natomiast o wszystkich innych pisał, że no trzeba je, no jakbyśmy dziś powiedzieli, regulować ich liczebność, może gdzieś tam odstrzeliwać, ale nie tak, że przeznaczyć do wytępienia. Taczanowski pisze tak w tym opracowaniu.
O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskim pod względem wpływu, jaki wywierają na gospodarstwo ogólne. Nie należy się kierować jedynie samymi tylko materialnymi względami. Są bowiem inne, na które powinniśmy zwracać uwagę. Czyż bowiem nie sprawia już nam rozkoszy widok pławiącego się w powietrzu orła lub kani? Albo też uderzającego w wodę rybołowa. I czyż rozkosz ta nie jest zdolna nagrodzić szkód, jakie te wspaniałe ptaki wyrządzają? Nie potrzeba na to być koniecznie naturalistą. Każdy człowiek zastanawiający się nad pięknością natury doskonale to rozumie i niechętnie pogląda na to, że się jej ciągle i uporczywie wyrzekamy.
Ja tutaj, jak tylko przyjechałem, to od razu, dzięciowo, no, nagrane zresztą na aparacie, puścimy, no, Kowalika, bo Kowalik się odzywał tak najintensywniej i myślę, że, ale w tle jeszcze oczywiście inne gatunki się odzywały. O, tak to... To jest kowalik, tak? Taki ptak, który to jest taki gotowy jego głos. Oczywiście woła samicę.
Ale to przed Taczanowskim odkryty gatunek.
Tak. Oczywiście on się gdzieś nazywał Bargiel. Teraz to jest murarz, o tak. Bo mówi się kowalik, ponieważ tam czasem coś dłubie w tym w drzewie, natomiast tak naprawdę na wiosnę on ma popęd do murowania. Jeżeli ma za duży otwór w dziupli, to zakleja go tak, że tylko sam się przyciska i nikt inny nie może wleźć do tej dziupli. A jeżeli nie ma czego kleić, to w środku wykleja. Musi coś murować. To jest po prostu tak, jak dzięcioł bębni, tak on musi po prostu murować. O tegoż kowalika jeszcze mam tutaj. O, jak sobie pełza już tylko. To jest jedyny ptak, który chodzi głową do dołu. Ma takie mocne nogi i tak się potrafi zaczepić, że w zasadzie nic mu to nie szkodzi, że głową do dołu, a tu proszę zajął dziuplę. No tu się już sobie chłopak nie namuruje, ponieważ idealnie pasuje do tego otworu. No, śliczny jest. W tle natomiast mamy głos nie jego, tylko głos pierwiosnka. Taki ptaszek ciekawy, który żyje w koronach drzew, a gniazda zakłada w runie prawie, że. Taki głosik. Niemcy go nazywają liczący pieniądze. O, to jest pan dzięcioł, który sobie na zwalonym przez bobra, a pierwiosnek w tle, nie? Pana dzięcioła, dzięcioł duży, poznajemy czerwonej potylicy, bo u ptaków jest trochę inaczej niż, czy w ogóle u zwierząt jest trochę inaczej niż u ludzi, to ładniejsi są panowie. Panie są takie skromne, szare, no bo one się opiekują rodziną, jakby niestety zostały zjedzone, a jakby były ładne, kolorowe, to by ich zjedli. O, a to jest pani, więc muszą być troszkę bardziej maskujące. Tam słyszymy miłosne wołanie samca bogatki. O, tam takie terkotanie, to jest kwiczoł, bo on terkocze i kwiczy, stąd się nazywa jeden z drozdów. Tutaj trzy gatunki drozdów możemy spotkać, bo jeszcze kosa i drozda śpiewaka. Gołębie tu mamy, zimorodki, które sobie też tną gdzieś tam nad tymi rozlewiskami, nad samą czerniejówką. O, mamy przed sobą nawet właśnie kwiczoła. Bardzo ciekawy gatunek ptaka, teraz coraz chętniej w miastach się pojawia. Gdzieś tam w tle też było słychać rudzika. O, właśnie z tyłu, taki czysty głosik rudzika, czyli taki mały ptaszek z taką rudą
klatką. O, tam się nam też odzywa szpak. O, tam jeszcze sierpóweczka nam przyleciała, tak, nasz ulubiony imigrant, ponieważ kiedyś go w ogóle w Polsce nie było. Jeszcze przed wojną go praktycznie nie było.
Ale to jak gołąb wygląda.
To jest gołąb, tak, gołąb, który się nazywa sierpówka. To jest taka imigrantka z Turcji, czy z Bliskiego Wschodu, która się pojawiła dopiero po wojnie w Polsce. Pierwiosnek, zwłaszcza jeżeli jest jakaś zieleń w koło, czyli drzewa, on potrafi, zaczyna te swoje liczyć pieniążki, bo on ma taki głos... I tak może do wieczora, od kwietnia do października. Kos gwizdze, taki coś takiego, ale kos może się każdym głosem odzywać. Niedawno nagrałem w Lublinie kosa, który się odzywał głosem alarmu samochodowego. Ponieważ przebywał koło parkingu, te gwizdy, które tu słyszymy, to szpak. Szpak się odzywa głosem łudząco podobnym do wilgi. Wilga ma taki głos, taki... Takie wołanie. Sofia kiedyś tłumaczono to ludowo, bo na świętą Zofię wszystkie wilgi przylatywały. I szpak podobne głosy wydaje. On potrafi naśladować przeróżne głosy. Kiedyś w obozie koncentracyjnym nauczono go gwizdać nawet hymn Polski. Więźniowie go nauczyli.
Tutaj w samej miejscowości Jabłonna majątek parku krajobrazowego nie ma, natomiast mamy Chrzczonowski Park Krajobrazowy, który obejmuje teren m.in. miejscowości Chmiel II i tam rzeczywiście mamy park krajobrazowy i Otulinę, natomiast z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych współpracujemy już 8-9 lat.
Pewnie, na 18 lub 17 rok.
I to nie jest umowa, gdzie sobie papierek leży w szafie. Tylko my rzeczywiście każdego roku coś wspólnie robimy i korzyść jest obopólna zarówno dla parków krajobrazowych, jak i dla gminy Jabłonna. Czyli na przykład pan Krzysztof pisze, ja składam, wspólnie wydajemy i mamy piękne foldery i za chwilę wydamy reedycję tego pierwszego folderu uzupełnioną o kolejne gatunki ptaków.
Boski Taczanowski projekt, prawda, który też miał jakby przybliżyć dzieciom i młodzieży takiego sławnego rodaka. Był konkurs rysunkowy,
nawet chyba
gdzieś, Taczanowski punk, ale z ptasim motywem, połowa szpaka, połowa Taczanowskiego. Tutaj gdzieś tam z Rudzikiem właśnie, o który nam tu śpiewał.
Malczewski
także, wyszedł. Bo w Muzeum Malczewskiego, jak powiedziałem, jest gabinet Taczanowskiego. Coraz więcej gatunków ptaków, na które się poluje, są coraz rzadsze. Większość kaczek, do których się strzela, których zresztą ciężko odróżnić nawet specjalistom, a co mówić myśliwym, oczywiście całym szacunkiem, ich liczebność spada gwałtownie. Kuropatwa, którą uważaliśmy za taki gatunek przecież znany i pospolity, tak samo liczebność jej spadła gwałtownie, no nie w wyniku polowań, ale głównie z powodu lisów szczepień, które lisy wyjadają kuropatwy, ale te ptaki łowne właśnie, na przykład takie jak kuropatwa, jak słonka, jak jarząbek, to są bardzo nieliczne gatunki, one są na liście łownych. Teraz grzywacze nam się pamiętają, że tak powiem, w mieście pod nogami. Na jednym drzewie czasami 2-3 gniazda mogą być.
Przyzwyczaiły się do ludzi?
Dwie rzeczy. Jedna rzecz, że jednak w terenie mogą paść ofiarą polowań, tak, i one się trochę tego nauczyły. Natomiast w mieście polować nie wolno. Więc nie mówi się ptasi móżdżek. Nie. Ptaki dokładnie się orientują, gdzie mają większe szanse na przeżycie. I przeniosły się do miast.
A co z wróblami, wszyscy pytają?
No z wróblami jest rzecz taka, że wszystko przez nas, jak zwykle. Chcemy mieć takie szczelne domy, elegancko pokryte blachą, żeby tam żadnej szparki, dziurki nie było, broń Boże. No i wróbel nie ma miejsc na gniazdowanie. To przede wszystkim.
No, pewnie tak. Zaraz sobie posłuchamy. Ja je nagrywam zwłaszcza... dzięcioła zielonego miałem. O!
To tak, miłe moje panie. O kurczę, nie, chwila, to nie. To był też ptak, ale... Szpaka i gdzieś tam sikorki w tle. Ale mamy jeszcze... To jest dzięcioł zielony. Ptak, którego zresztą tu na... O tak, właśnie woła. To jest najładniejszy z naszych dzięciołów, związany właśnie z dolinami rzek, z olchami. Tutaj go też słyszałem dzisiaj. Tak troszkę.
Nie lubią go troszkę tak, pszczelarze. No on tak może się zdarzać, że czasem rozwali jakiś ul, ale to z dwóch względów, zwłaszcza na wiosnę, ponieważ one bębnią. Głosik się fajnie donosi, jak ładuje w taki ul, no to jest taki rezonator, prawda? Jak w taki bębena chodzi o to, żeby jak najgłośniej, żeby potencjalna małżonka przyszła, wiedziała, że ja jestem głośny, prawda? No bo ludzi podobnie jest czasami, nie? Druga rzecz, że rzeczywiście czasami pszczoły może gdzieś tam wyjadać, chociaż nie przesadzajmy, woli mrówki.
A możemy zobaczyć, co o nim pisał Kaczanowski?
Możemy zobaczyć, oczywiście. Tylko musimy go znaleźć. Nie, nie, nie alfabetycznie. Tutaj mamy ułożone gatunkami, ale gatunki są ułożone pokrewieństwem, czyli rodzina, rodzaj, czyli mamy osobno śpiewające, osobno drapieżne, osobno jakieś tam ptaki brodzące i tak dalej. Dzięcioły będą oczywiście, to są dzięciołowate, to rodzina dzięciołowatych, one są niespokrewnione ani z wróblowkami, ani żadnymi innymi. Już znajdujemy 24 dzięcioł zielony. Kiedyś nazywano go żołną i zdaje się, jeżeli mnie pamięć nie myli, Taczanowski również dzięcioła zielonego nazywa żołną. Tutaj oczywiście mamy dzięcioł zielony, ale dalej mamy też nazwy inne używane. To jest właśnie zielona żołna. Tu mamy dokładny opis, że z wierzchu zielony, od spodu popielato zielonawy, na kuprze żółty, okolice oczów i licobrody czarne, wierzch głowy pąsowy, lotki białawe, plamiste, u samca licobrody czerwone, pociągnięte. Także bardzo dokładniutki opis. Znacznie bardziej jeszcze rozbudowany, bo tutaj ja tylko jeden akapicik przeczytałem. Natomiast mamy też to, co nas najbardziej ciekawi, co możemy porównywać do naszej współczesnej wiedzy, czyli na przykład gdzie występował. Gatunek ten żyje w całej Europie i w zachodniej, północnej Azji. U nas znajduje się we wszystkich lasach, liczniejszy jest od dzięcioła czarnego. Trzyma się zarówno lasów iglastych, jak i liściowych, jednak te ostatnie przedkłada. Dzięcioły to są naprawdę prawdziwi ptasi deweloperzy, bo dzięcioły co roku kują nową dziuplę, starą zostawiają do zajęcia. Nowych gatunków opisał po 120 kilku. 113 laperu na podstawie tych skórek, tych eksponatów, które mu dostarczono. I w Syberii dalszych bodaj kilkanaście czy 20 gatunków. No u nas nie, u nas raczej to już tereny były tak zbadane, że nowych odkrywać to się nie odkrywało. Na odwrót, bywało tak, że dopiero po jakimś czasie stwierdzano, że na przykład gatunek, kiedy choćby orlik był uważany za jeden gatunek, teraz mamy dwa gatunki, orlik krzykliwy, orlik grubodzioby. Okazuje się, że to nie był jedyny gatunek, ale no, Taczanowski nie mógł tego wiedzieć, ponieważ no, jednak za jego czasów i genetyka i inne badania no, nie istniały praktycznie w ogóle. Około 20 taksonów, czyli mogą to być gatunki i podgatunki, nazwano imieniem Taczanowskiego, to znaczy włączono w łacińską nazwę, no i w polskie tłumaczenie. Jest to na przykład drost Taczanowskiego, czy kapturczyk Taczanowskiego. Oczywiście to są gatunki w większości no, pozaeuropejskie, no bo mówię, tutaj już nic nowego nie odkryto. To nazwisko w tych gatunkach przetrwało i tym się szczycimy. Tam jest dziupelka kowalika. Możemy podejść nawet i zobaczyć. No na pniu drzewa siedzi kowalik. O, i teraz sfrunął. Widzimy? To jest kowalik, nie? Tutaj go. To jest jego dziupla, możemy podejść. O, drugi wystaje z dziupli. Proszę, wylazł drugi z dziupli. Prawdopodobnie po dzięciole zielonym jest to dziupla. Autor tej dziupli, no i prawdopodobnie autor tej właśnie dziupli, deweloper.
Już częściowo zmodyfikowanej przez kowalika.
Kowalika, tak, zaadoptowanej, no my też lubimy sobie tam położyć płytki albo
no,
coś
stan
tam.
Stan był deweloperski, jak pan powiedział, więc jest
stan był tak surowy, dokładnie, stan surowy, a teraz będzie tam kowalik. Nas nosi kory, bo to jest fajne, że on jest taki osobliwy. On na korze, głównie korę tam znosi, nie jakieś tam mech czy coś tam i tam składa jajka. Taki trochę twardy chów. Zimny chów. Kowalik, mimo że ma duży dziób, to jest takim trochę tchórzem wśród ptaków, więc nawet czasami sikorki potrafią go wyrzucić z takiej dziupli. Więc jaki jest sposób? Trzeba ją zakleić tak, żeby mu się tylko on przycisnąć i nikt więcej. Mówiłem, że korę nosi. Proszę, mamy korę. Ale kurczę, zabawny jestem. On go chwycił. Oczywiście zaraz wyjdzie. Zaraz sobie nasz delikwent wyjdzie, ale jak powiedziałem, wniósł korę. Jak na zamówienie.
A teraz sobie proszę jeszcze troszeczkę dorobi otworu, zaklei i gdzieś tam poleci po następny kawałek kory.
To jest fascynujące, że 100-150 metrów stąd mamy drogę wojewódzką, ruchliwą, centrum gminy Jabłonna, a tak naprawdę jak stoimy tutaj, to nie dość, że tak jakbyśmy się cofnęli te 100-150 lat do czasów Taczanowskiego, to dodatkowo możemy się tu poczuć jak w Poleskim Parku Narodowym.
O, słyszymy grubodzioba na przykład, taki cik, cik, przez parę chwil się odzywał. Niesamowity ptak na sztukan. Taki jakby, a to dzięcioł, a to, żeby było śmiesznie, dzięcioł jeszcze się odzywa duży. Grubodziób jest ciekawy, bo on ma dziób wielkości reszty głowy.
Naszym marzeniem, do którego co roku wracamy, jest, żeby zrobić mural z Taczanowskim. Na tym budynku, który tutaj widać przez okno, na wprost. Od tej strony tutaj, od parku, że jak będzie się jechało drogą, to będzie się widziało cały mural z Taczanowskim i z ptakami.